Odgłos kroków ucichł raptownie, co oznaczało, że nowo przybyła zatrzymała się, zapewne zaskoczona naganą. Miasto, wymamrotała. Miasto jest daleko, a ja musiałam jeszcze, no, rozejrzeć się, poszwędać, posłuchać.
Mimo to sporo ci zeszło, mężczyzna westchnął. Nie masz pojęcia, jak trudno jest ślepcowi obchodzić się bez pomocy, dodał ostrzej.
Ja, wybaczcie, ale zająknęła się dziewczyna. Ja już nigdy
mów lepiej o tym mieście, dziecko. Warto się tam udać?
Warto, przytaknęła dziewczyna skwapliwie, jakby miała nadzieję, że pomyślne wieści złagodzą zły humor ślepca.
Równie warto, drodzy Państwo, przeczytać całą, a nawet wysłuchać całej książki Marcina Mortki, czyli drugiego tomu Straceńców Matsa Wortena pod tytułem Utracona godzina, którą mam przyjemność dla Państwa czytać. Myślę, że to świetna zabawa, a fanów Marcina Mortki nie muszę przekonywać, bo wiedzą, że każda książka spod jego pióra jest równie dobra.
Oddział jazd zatrzymał się wśród drzew na skraju lasu. Konie oddychały chrapliwie i potrząsały łbami, ale żaden nawet nie prychnął. Jeźdźcy zaś pochylali się w siodłach, jakby chcieli wzrokiem przeniknąć tumany mgły, układające się w fantazyjne kształty nad śnieżną równiną. Ten i ów obmacał kołczan ze strzałami, sprawdził, czy włócznia płynnie wychodzi z tulei na plecach, poklepał cierpliwego wierzchowca. Któryś mruknął, inny gwizdnął cicho, jeszcze inny zatarł dłonie w rękawicach. Bo cel mieli przed sobą. Nie widzieli go dobrze. Mróz bowiem zelżał w nocy, przez co śnieg zaczął tajać, tu i ówdzie zamieniając się w grząskie kałuże. Mgła, gęsta i złośliwie nieprzenikniona, zasłaniała im widok. Ale przecież dzięki raportom zwiadowców doskonale wiedzieli, kogo osaczają. Co więcej, wiedzieli też, że w tak gęstej mgle wróg odkryje ich obecność dopiero, gdy będzie już za późno na zorganizowanie skutecznej obrony. Na hardych, zarośniętych twarzach widniały drapieżne uśmiechy. Niemalże z lubością żołnierze wsłuchiwali się w parskanie koni pociągowych, poskrzypywanie osi i pokrzykiwanie koniuchów. Spoglądali za siebie, gdzie gromadzili się ich towarzysze, a potem zerkali na swego dowódcę, którego oblicze było równie nieprzeniknione jak mgła. Napięcie rosło. Mleczna biel zniekształcała odgłosy wydawane przez wędrujący konwój i nawet najbardziej zahartowani wojownicy mieli trudności z oszacowaniem dzielącego ich dystansu. Spojrzenia rzucane ku dowódcy stawały się coraz częstsze i bardziej nerwowe. Wreszcie ten dał znak. Nonszalancko machnął dłonią, a wtedy skraj lasu ożył. Mokry, miękki śnieg tłumił uderzenia kopyt dziesiątków koni wyłaniających się z pomiędzy drzew, co do jednego niewielkich, myszatych, ale silnych i wytrzymałych. Kierowane przez doświadczonych jeźdźców formowały długą, rozciągniętą linię, za którą wyrastała druga, a potem trzecia i kolejna. Niczym fale morza, rozpędzające się i coraz potężniejsze, mknęły prosto na wędrujących wrogów przez mgłę, a gdy nie było już wątpliwości, że ci zdali sobie sprawę z ataku, dowódca wzniósł włócznie i huknął.
Burza!
Wiatr! Zawyli jego skrzydłowi, a okrzyk poniósł się dalej. Zafurkotały błękitne chorągiewki na włóczniach, zaryczały rogi, a konie rżały, jakby udzieliło im się uniesienie jeźdźców. Ziemia dudniła. Wśród tumanów majaczyły ciężkie wozy ciągnięte przez woły, biegali żołnierze z ciężkimi tarczami, spieszący, by uformować szyk obronny.
Zdążyli, ale nie na wiele to się zdało.
Wiatr! Wiatr! Ku nadciągającym kawalerzystom pomknęły pierwsze bełty i strzały, ale jeźdźcy prześlizgiwali się już przez luki w obronie, rażąc żołnierzy pchnięciami włóczni i szabel. Niektórzy napinali łuki i posuwali strzały prosto w twarze wroga. Inni w pędzie strzelali z małych kusz, które potem błyskawicznie pakowali do skórzanych tulei, by porwać za włócznie. Natopniający śnieg bryzgały strugi gorącej krwi. Powietrze wypełniły szczęk oręża, rżenie koni i krzyki walczących. Być może gdyby zaatakowani mieli więcej czasu, zdołaliby otoczyć karawanę żelaznym murem tarcz. Byli to wszak tuistanie, naród słynący z karności i dyscypliny, a ciężkich furgonów łatwo jest bronić. Nie umieliby jednak odeprzeć ataku tak zaskakującego i nagłego. Jeźdźcy przemykali bowiem między obrońcami i wozami, siejąc spustoszenie, po czym zawracali i rzucali się do kolejnego uderzenia. Byli dalece mniej liczni od obrońców, ale nadrabiali zwinnością, wprawą i nieustępliwością. Kąsali niczym wilki, a odpędzeni w jednym miejscu błyskawicznie uderzali w innym. Na mokry śnieg padali zarówno żołnierze, jak i woźnice oraz zwierzęta pociągowe. Tu i tam obrona zdołała okrzepnąć na krótką chwilę, a kilka wozów zaprzężonych w ćwiczone bez litości konie próbowało się wyrwać z matni, ale nie zdołały umknąć napastnikom. Ogniska oporu rozbijali atakami ze wszystkich stron, a uciekający padali pod pchnięciami włóczni. Niedługo zresztą trzeba było czekać, by w oczach atakowanych pojawiła się rozpacz. Byli przemoczeni i znużeni drogą, a szarża, z którą przyszło im się mierzyć, byłaby trudna do zatrzymania, nawet gdyby przypuścił ją zwyczajny oddział lekkiej kawalerii. Oni jednakże widzieli budzące grozę błękitne proporczyki i zdawali sobie sprawę, że ich los jest przypieczętowany. Wszak atakował ich wiatr, owiany złą sławą, nieuchwytny oddział lekkiej kawalerii, nieliczny, ale bitny i nieustępliwy, który niczym watacha wygłodniałych wilków podążał za karawanami, co wypłynęły z Brzasku i innych tuistańskich twierdz. Kąsał to tu, to tam, pozostawiając po sobie smętne pobojowiska oraz grozę wśród niedobitków. Jak dotąd żaden z dowodzących ewakuacją nie uznał zagrożenia za na tyle poważne, by wzmocnić tyły dodatkowymi oddziałami, co tylko wzmagało niepewność i lęk wśród tuistańskich szeregów. Jako pierwsi pękli woźnice i zwykli obozowi, którzy zeskakiwali z wozów i klękali w błocie, unosząc ręce na znak poddania. Inni, którym lęk zmącił rozsądek, zacinali konie i próbowali uciekać, ale w mig osaczali ich konni napastnicy. Tu i ówdzie ciskali już broń pierwsi piechociarze. Opór topniał błyskawicznie. W powietrzu krzyżowały się teraz błagalne okrzyki po tuistańsku oraz wrzaski triumfu zwycięskich kawalerzystów. Dowódca oddziału minął grupkę zgorzkniałych przeciwników klęczących w błocie, strzeżonych przez trzech kawalerzystów. Podjechał do wozu, z którego dwóch zapobiegliwych woźniców odcięło konie, by uciec na oklep, a potem obrócił w dłoni skrwawioną włócznię i wsunął ją do tulei na plecach. Dobył miecza, jednym chlaśnięciem rozciął plandekę i zajrzał do środka. Skrzynie! Zameldował okrwawiony, zdyszany czochor, który wrył wierzchowca tuż obok niego. Beczki, worki i inne takie. Dowódca wydał wargi, po czym ściągnął hełm i przetarł czoło. Jego jasne, rudawe włosy były tłuste i spocone. Nic cennego, stwierdził. Nic, czego szukamy. Ano nic, pułkowniku, zgodził się czochor. Rozkazy? Człowiek nazwany pułkownikiem spojrzał w stronę czoła karawany, gdzie wciąż trwały walki. Krag i Darun, niech wezmą swoje szwadrony i pogonią niedobitków, zakomenderował. Zwłaszcza tych, którym udało się zabrać konie. A ty? Znów się rozejrzał. Wybierz 6 ludzi. Niech zwalą ładunek z jednego wozu i ułożą tam naszych rannych, by potem zabrać ich do Brzasku. Razem ze wszystkimi końmi, które uda się złapać. A wozy? Zima jest. Jedzenie się przyda. Jedzenie się nie zepsuje, a wilki skrzyń nie otworzą. Niech przyjadą po nie z Brzasku. To my... Czochor się zawahał. To my nie wracamy do stolicy? Od 7 dni jesteśmy w siodłach. Zaliczyliśmy 6 dużych starć i parę mniejszych, a przetrzepcie karawanę w poszukiwaniu wszystkiego, co cenne. A potem ruszamy dalej.
Uciął mężczyzna nazwany pułkownikiem.
Łupy rozdzielimy na wieczornym popasie.
Czochor potrząsnął głową, a przez jego jowialną, zawsze nieco zafrasowaną twarz przemknęło coś obcego.
Pułkowniku, sami tej wojny nie wygramy. Nie rozgromimy w 300 koni całej tej cholernej nacji, bo chcesz dołączyć do owej szóstki, która odprowadzi konie do Brzasku?
Spytał chłodno dowódca.
Nie, odrzekł podkomendny z wahaniem. Nie, bo ja to wykonaj rozkazy na czeluść w dupie smoczycy.
Warknął rozjuszony oficer, po czym przerzucił nogę nad końskim grzbietem i ześlizgnął się z siodła w błoto.
Czy ty w ogóle rozumiesz, o co tu chodzi?
Huknął do oszołomionego czochora, a potem szybkim, wściekłym krokiem ruszył ku jeńcom, którzy przysłuchiwali się tej wymianie zdań.
Precz!
Rozkazał, a gdy kawalerzyści nie zareagowali, odpowiednio szybko smagnął płazem zad jednego z koni.
Won stąd!
Rzucił za nimi, po czym z oczami nabiegłymi krwią zwrócił się ku pojmanym i wyciągnął włócznie z tulei.
A wy, padalce, wiecie może, o co tu chodzi? Czy jesteście równie durni jak ten porucznik?
Któryś z klęczących w błocie tuistan zerknął nerwowo na towarzysza, co wystarczyło, by dowódca stracił resztki cierpliwości. Zaryczał, zakręcił włócznią ze świstem i rąbnął jeńca w bok głowy. Ten padł w błoto, a krew bluznęła mu z ust.
Pułkowniku!
Zawołał któryś z kawalerzystów, jadąc w stronę dowódcy. Ten zamarł ze wzniesioną włócznią.
Czego?
Warknął.
Jeden z wozów, wysapał przybysz. Jest pełen jakichś papierów, akt czy czegoś. Może to ważne?
Może, mruknął oficer.
Poślijcie ten wóz do Brzasku. Niewykluczone, że moja matka coś z tego wyczyta.
Skrzywił się, a potem przypomniał sobie o jeńcach. Bez ostrzeżenia uderzył włócznią najbliższego.
A gdybyście chcieli wiedzieć, za co giniecie, wysapał. To za Vortena. Tu o niego chodzi, wy nieszczęsne szczury. Za Vortena! Wrzeszczał tłukąc i rąbiąc. Za Vortena! Podchwycili jeźdźcy ścigający uciekinierów.
Ich krzyk poniósł się daleko w mgłę, zwielokrotniony i zniekształcony. Usłyszał go każdy, komu udało się uciec spod powstańczych ostrzy i kopyt. Elinare ciaśniej owinęła się płaszczem, gdy od strony gór strzaskanych powiał chłodny wiatr. Targnął mgłami, które od świtu zasnuwały równiny dzielnicy centralnej, dzięki czemu kobieta wyraźnie ujrzała zbliżający się hufiec. Ciężko odetchnęła.
Skoro tak wzdychasz, córcia, coś mi mówi, że wiatr niesie niezły smrodek, prawda?
Odezwał się Kostur. Wysoki, ślepy uzdrowiciel stał obok niej, zakutany w futra od stóp do głów. Wsunął mocną, starczą dłoń.